Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Myślę, że nikt nie będzie z Was zaskoczony, jak powiem, że dzisiaj przed nami wyjątkowy odcinek i wyjątkowa rozmowa. Jest to mój wytrych na przedstawianie i zapowiadanie gościń i gościń w tym podcaście, ale ze względu na to, że dzisiejszy odcinek może być bardziej osobisty dla mnie, niż ja sama planuję i zamierzam, żeby on był, i w sumie zobaczymy, gdzie nas poniesie ta rozmowa, to już go zapowiadam jako być może bardziej wyjątkowy niż zwykle, w sensie odstający od pewnej normy, od pewnej opowieści, którą Was tutaj raczymy w naszej feministycznej propagandzie. No i żeby już ten suspens trochę zawiesić i powiedzieć, z kim dzisiaj mam przyjemność porozmawiać, dzisiaj naszymi moimi gościniami w podcaście są Urszula Chowaniec i Natalia Skoczyla z podcastu Wingardium Grubiosa. Cześć dziewczyny!
Cześć.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Ja się ogromnie cieszę i pretekst do rozmowy jest to, że nie tylko to, że łączy nas podcastowe siostrzeństwo, ale też przede wszystkim świetna książka, która właśnie niedawno wyruszyła na rynek wydawniczy. Wasza książka, czyli Grubancypacja o grubości bez przepraszania, która wyszła nakładem wydawnictwa WAB. Powiedzieć o tej książce, że jest świetna, to mało powiedzieć, ponieważ oprócz tego, że ona zbiera w bardzo przystępny sposób, ale i też według mnie bardzo wyczerpujący, podający rozmaite źródła opowieść o grubancypacji, także w kontekście ruchu feministycznego, ruchu kontrkulturowego, ale też takiej opowieści o tym, jak dyscyplinuje nas kultura patriarchalna, jak pewne narracje społeczne zakłamują pewną opowieść o właśnie otyłości, o grubości, o tym, co to znaczy w ogóle być osobą grubą i na co się składa na tę tożsamość. No więc już wymieniając same te aspekty, to myślę, że możecie usłyszeć, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, osoby słuchające, jak bogata jest ta opowieść. I oprócz tego, że nagrywacie już dosyć długo podcast, to jakby pewnie ukoronowaniem trochę takiej waszej przygody z tą opowieścią, z tym ruchem grubancypacyjnym, którego w Polsce jesteście gdzieś tam, wydaje mi się, nie będzie to przesadzone, jak powiem, liderkami, aktywistkami, które mają znaczący głos i też ten wątek polski zresztą poruszacie, który jakby na tle tego zachodniego świata trochę się różni. I przede wszystkim chciałabym was zapytać, jaka była główna myśl przewodnia was, kiedy myślałyście o tej książce, kiedy zabierałyście się nad pracą za nią, a co ostatecznie wyszło, kiedy ta książka już wyszła z drukarni? Co chciałyście, żeby, z czym zostały wasze czytelniczki, czytelnicy? Bo to, czego dowiadujemy się z reklamy książki, to takie pierwsze zastrzeżenie, że uwaga, to nie jest poradnik. I myślę, że to jest bardzo słuszne, żeby od tego poradnikowego worka ją zasadniczo oddzielić, bo absolutnie to nie jest poradnik.
Bardzo ciekawe pytanie, takie bardzo przekrojowe, dzięki za nie, i właśnie zaczęłam się zastanawiać, stąd to milczenie na początku, dlatego że myślę, że to, co mi osobiście towarzyszyło przy w ogóle decyzji podejmowaniu decyzji o tym, żeby razem napisać książkę, to było to, że nie ma takiej książki, nie było takiej książki wcześniej, nie było takich danych na polskim, w polskim świecie aktywistycznym, ale też w ogóle na rynku dotyczącym dyskryminacji ze względu na rozmiar ciała, a bardziej szczegółowo ze względu na duży rozmiar ciała. Te dane były gdzieś porozrzucane, gdzieś tam na blogu Uli, albo gdzieś tam u mnie na koncie, albo gdzieś tam u paru innych osób, lub były dostępne w języku angielskim. Więc to, co mi towarzyszyło, to właśnie takie dostarczenie w przystępnej formie. Fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, bo bardzo się starałyśmy, żeby to była przystępna forma. Więc dostarczenie w przystępnej formie takiego zbioru różnych argumentów. Także dla grubych osób, które po prostu całe życie nie nazywają tego, co ich doświadcza, jako dyskryminacją, jako stygmatyzacją, a raczej szukają winy w sobie, żeby właśnie mogły zobaczyć swoje doświadczenie w trochę szerszym kontekście. kontekście. I czy to się zmieniło po tym, jak książka wyszła z druku, czyli po 2 latach tak naprawdę od rozpoczęcia rozmowy o pisaniu? Nie wiem, chyba nadal towarzyszyła mi ta sama myśl, natomiast to, co doszło, i to jest to też coś, o czym wspomniałaś w swoim wstępie, to ten osobisty kawałek. Nie wiedziałam, że pisanie poruszy we mnie tyle osobistych kawałków i myślę, że jak już wiedziałyśmy, że już wkrótce ta książka będzie dostępna, no to też sama potrzebowałam sobie ułożyć w głowie jako jakieś swoje wrażliwe miejsca, żeby po prostu się troszeczkę uzbroić na czas takiego wytężonego mówienia o swoim ciele, wytężonej ekspozycji na to ciało.
Ja wrócę do tego pięknego opisu, którym Aga zaczęłaś tę rozmowę z nami. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że ta książka to nie jest ukoronowanie, bo faktycznie w momencie, kiedy zaczynałyśmy nagrywać podcast, najpierw nie myślałyśmy o tym, że wydamy raport, a wydałyśmy w 2023 raport o doświadczeniach grubych osób w kontakcie z ochroną zdrowia, z systemem. No i w tym roku wyszła książka, której też nie było w planach na samym początku, więc ja po prostu nie postrzegam tego jako jakiegoś rodzaju zwieńczenie tej pracy, tylko jako jeden z etapów, mam nadzieję, że otwierający po prostu dla nas też nowe możliwości w perspektywie, bo faktycznie jest tak, że mam takie poczucie, że podcasty na takie tematy jak nasze, bo myślę, że wasz również, one docierają do bardzo określonej grupy osób, które po prostu są zainteresowane konkretnymi zagadnieniami, które interesują się feminizmami, różnego rodzaju intersekcjami dyskryminacji. Natomiast książka to przede wszystkim jest dla mnie takie wyjście do, potencjalnie do grupy, która w ogóle do tej pory nas nie znała. I faktycznie było tak, że jak zaczynałyśmy pisać, to bardzo mi zależało na tym, żeby to nie był spisany podcast, chociaż w nim jest mnóstwo świetnych wątków poruszanych i takich ważnych, ale mam też takie poczucie, że to jest trochę tak, że jakby to ułożyć stopniami, to książka jest takim pierwszym progiem i podcast jest gdzieś dalej, że on jest, chociaż też starałyśmy i staramy się realizować go tak, żeby był przystępny, to myślę, że tam jednak poruszamy pewne kwestie na troszeczkę może wyższym poziomie, tak, który wymaga większego może zaawansowania, jakby więcej wiedzy na temat tych tematów dyskryminacyjnych, a książkę, tak jak Natalia powiedziała, bardzo nam zależało na tym, żeby ją napisać taką, żeby to była książka, która będzie interesująca i dla osób, które są w naszej bańce nawet, które interesują się grubością w tym samym kontekście co my, ale też, żeby ona była przystępna dla osób, które w ogóle z tematem nie miały nigdy do czynienia. I co jest super, że faktycznie dostajemy takie głosy o tej przystępności, że to udało nam się zrealizować, że jakby osoby czytają i rozumieją, co tam napisałyśmy, a to jest duży wyczyn, zwłaszcza dla mnie, dlatego że ja od samego początku naszej współpracy przy podcaście mam tendencję do używania angielskich zwrotów, siedzenia tej anglojęzycznej części internetu grubancypacyjnego i to jest rzeczywiście duża rzecz, że mogłyśmy zrobić to i wyłożyć to po polsku. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tym, co sobie wyobrażałam, jak zaczynałyśmy pisać, a tym, co wyszło, to ona nie jest duża i właściwie dla mnie sprowadza się głównie do tego, że jak sobie zaczęłyśmy rysować mapę tego, co byśmy chciały, żeby się znalazło w książce, to szybko się okazało, że wszystkiego nie zmieścimy i co więcej, nie wszystkie wątki jesteśmy w stanie opisać na tyle szeroko, tak szeroko, jakbyśmy chciały. Nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy pogłębić tak, jakbyśmy sobie to wyobrażały i to jest ta jedna różnica, ale no siłą rzeczy, tak, to jest jednak książka i starałyśmy się zostawiać osoby, które będą je odbierały w takim poczuciu, że nawet jeśli czują, że jakiś wątek nie został jak według ich potrzeb odpowiednio pogłębiony, to że wskazujemy, dokąd można zajrzeć, po co można sięgnąć, żeby sobie go pogłębić.
Dokładnie tak. Ja właśnie miałam takie poczucie, że wiadomo, że książka ma jakieś ramy i żeby zachować jakąś taką narracyjną spójność tej opowieści, którą jakby zawieracie w tej książce, no to musimy niektóre wątki trochę bardziej porzucić, niektóre trochę bardziej zniuansować, a które nie. Ale to, co dla mnie jest jeszcze ogromną siłą dla osoby, która sama mierzy się z zaburzeniami odżywiania, dla której temat ciała i tego postrzegania siebie przez pryzmat właśnie tego ciała i tego, jak inni mówią o moim ciele i tego, że ja sama nigdy nie widziałam tego ciała inaczej, dopóki ktoś mi nie powiedział, że ono powinno być postrzegane w takich, a nie innych kategoriach. I ja dokładnie pamiętam te momenty z dzieciństwa, bo zawsze byłam tym większym dzieckiem, trochę odstającym i tak dalej. Też byłam absolutnie zakochana w Bridget Jones jako tej po prostu bohaterce nieidealnej z tymi głupiutkimi przygodami, która mimo wszystko może znaleźć to szczęście. I ja miałam dokładnie to, o czym wy piszecie, to znaczy ten bardzo duży dysonans związany z tym, że najpierw w książce czytałam o tej wadze 68 kg jako tej, która jest po prostu już graniczną otyłością dla tej bohaterki, i kiedy ja sobie czytałam, że Jezu, no chciałabym tyle ważyć, naprawdę, jak ja bym tyle ważyła w tamtym momencie, kiedy to czytałam, to byłabym bardzo szczęśliwa, bo ważyłam wtedy znacznie więcej, sobie mówiłam, że coś to jest nie tak, a potem kiedy zobaczyłam film, to już w ogóle miałam tak bardzo duży dysonans związany z tym, że ta postać przedstawiona jako Bridget jest w ogóle tak bardzo odbiega od tego, co uważamy za grube w tych kanonach zachodnioeuropejskich, amerykańskich i tak dalej, to sobie myślę, no jakby kultura diety pracuje tutaj na pełnej i wpędza kobiety w kolejne kompleksy, co oczywiście mimo wszystko było coś w tej Bridget i nadal jest, bo przecież ta nowa część weszła takim szturmem i jest jednak bardzo dobrym filmem mimo wszystko. Nie wiem, czy miałyście już okazję zobaczyć, to bardzo ci polecam, bo ja byłam sama zaskoczona. To jednak coś było w tej Bridget takiego, że jednak no dostałyśmy kogoś, kto trochę czuł, że jest nam cieplutko na tym sercu i trochę to jest bohaterka, która no jest gdzieś w tych stereotypach, ale też trochę im się wyłamuje, no i jest też pełnokrwistą postacią, która jakby jest na tym pierwszym planie, mimo tego, że nie reprezentuje do końca i nie ma tej siły reprezentacji. I o tej sile reprezentacji też mówicie w swojej książce i mam nadzieję, że do tego przejdziemy, ale zanim zmieniłam wątek na Bridget Jones, to właśnie chciałam powiedzieć jeszcze, że dla mnie to, że w tej książce jest ten taki wątek, powiedzmy, bardziej zbierający tą taką analizę społeczno-kulturową, też taką związaną z medykalizacją tego dyskursu, związanego z opowieścią o osobach grubych, no to są też te takie wątki związane z tym, jak się osoby grube przez to czują. No i ja miałam całe spektrum, wszystkie rzeczy, o których pisałyście, to były rzeczy, które ja przerabiam i sobie myślę, w końcu ktoś to zebrał i powiedział, jakby, jak ja bym miała komuś wytłumaczyć, jakby, jak wyglądają zaburzenia odżywiania i z czym się mierzą osoby i jakby, że to rzeczywiście nie jest tylko kwestia tego zbijania tych stereotypów, ale jak to wszystko kształtuje się na to, w jaki sposób ja odbieram swoje ciało, to już teraz wiem, że mogę dać im książkę waszą i powiedzieć, jakby tu jest wszystko, przeczytaj i możemy sobie pogadać, bo jakby to jest naprawdę niesamowite. I chciałabym was zapytać o to, co oprócz tego jest w tej książce, czyli dla mnie takie dwa ważne manifesty, czyli to, w jaki sposób zapisujecie wyrazy jak gruby i gruby, gruba, otyły, otyłość, czyli z tą gwiazdką, ale też ten mit piękna urody Naomi Wolf 2.0, który jest też waszym takim manifestem, czymś, co rozpracowujecie na nowo, w nowym kontekście. I chciałabym, żebyście trochę o tym opowiedziały.
Wiesz co, ja chciałam właśnie jeszcze nawiązać do tego, bo aż sobie wypisałam, bo tyle wątków się tu pojawiło, bo mówiłaś właśnie o tych zaburzeniach odżywiania i o tym, że można by odsyłać osoby, żeby zrozumiały niektóre wątki, bo przypuszczam, że też nie wyczerpałyśmy wszystkiego, natomiast dostałyśmy taki komentarz od jednej z obserwujących osób na Instagramie, czy ta książka była konsultowana z lekarzem. No i tak jak mówisz, wątków jest mnóstwo. Są wątki prawne, kulturowe, są filmowe i tak dalej, więc tak naprawdę naszą książkę można by interdyscyplinarnie konsultować ze wszystkimi, natomiast faktycznie tutaj ta wiedza medyczna, ona się ciągle jawi jako taka obiektywna, niezaprzeczalna, po prostu jedyna w swoim rodzaju, tak jakby ona też nie była w pewnym kontekście społecznym, w którym żyjemy. Nie? Tak jak mówisz o zaburzeniach odżywiania, tak, oczywiście to jest coś, co diagnozuje lekarz czy lekarka, jeśli ma na to ochotę, dodam złośliwie, ale to właśnie jak się osoby czują, jak funkcjonują, co na to wpływa, to właśnie jest też ten cały sos społeczno-kulturowy. I tutaj przechodząc, może powiem o tym zapisie otyłości z gwiazdką. My też nie wymyśliłyśmy takiego zapisu, my korzystamy z dobrych praktyk, nazwijmy to, grumancypacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Ja pamiętam, jak w 2020 występowałam na takiej konferencji online, którą organizowała Kat Pose, jedna z czołowych grubych aktywistek z Nowej Zelandii, to wtedy pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, że z taką instrukcją do mojej prezentacji, że jeśli mam używać słowa obesity, otyłość, ale w sposób poważny, a nie wyśmiewający, to żebym używała gwiazdki. Było takie wyzwalające wręcz, dlatego że do tej pory wiedziałam, że jest to jednostka chorobowa, oczywiście, którą mi diagnozowano, ale nie za bardzo rozumiałam, na jakiej podstawie, jakie są kryteria, dlatego że podstawowym kryterium tej diagnostyki jest BMI, które jak wiemy, albo jak nie wiemy, to się dowiemy, że niewiele mają wspólnego z medycyną, ale bardziej z interesem firm ubezpieczeniowych, które sobie postanowiły, kiedy ma się zaczynać nadwaga czy otyłość i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet grono specjalistów, specjalistek, lekarzy, lekarek zajmujących się leczeniem otyłości tak zwanej, nawet te osoby przyznają, że jest to tak skomplikowany stan, że ta definicja tak naprawdę nie jest skończona. Mimo że my raczej nie używamy właśnie takiego medycznego podejścia, że to jest jakiś tam skomplikowany stan i tak dalej, że my jesteśmy tymi ofiarami tej jakiejś patologizacji ciała. My tak nie mówimy, ale zwracamy na to uwagę, że nawet środowisko medyczne, które się w tym faktycznie specjalizuje, ma wątpliwości, więc należałoby się tym wątpliwościom przyjrzeć. I żeby właśnie, oj, trochę zamotałam, ale właśnie żeby wskazać, że to, co uważamy zazwyczaj za oczywistość, że osoba gruba to jest po prostu otyłość i lecz się albo odchudzaj, my mówimy sprawdzam, nie, tutaj jest bardzo dużo wątpliwości, tutaj jest często dehumanizowanie człowieka, jego całego życia czy jej potrzeb, jej faktycznego zdrowia, to my zapisujemy to z taką cenzurą.
Tak, a ja odniosę się do wiążącego się z tym mitu piękna 2.0, który faktycznie proponujemy w książce, dlatego że kiedy rozmawiamy, i to jest też jedna z rzeczy, która była dla nas od początku przy pisaniu książki jasna, że kiedy w połowie lat 20. XXI wieku rozmawiamy o grubości, to nie możemy pomijać całego tego wielkiego wątku medykalizacji, który toczy się w tle, a właściwie to nie wiem, czy to nie jest zbyt naiwne, że powiedziałam, że to się toczy w tle, czy to nie jest tak, że raczej te grubancypacyjne wątki toczą się w tle wielkiego procesu medykalizacji grubości, za którą stoją interesy koncernów produkujących bardzo popularne leki na odchudzanie. Ich jest w tym momencie na rynku aż 7 koncernów, które tego typu leki produkują. U nas w Polsce najbardziej aktywny do tej pory był jeden, teraz wiemy, że wystartowała kampania drugiego z nich i rzeczywiście to, jak ogromne budżety są kładzione w rozmawianie o grubości, właśnie przez ten pryzmat medyczny, przez pryzmat to nie jest twoja wina, tylko choroba i my proponujemy, że trzeba to leczyć i trzeba to leczyć w konkretny sposób, to wpływa na to, w jaki sposób się o grubości mówi w ogóle. I o ile rzeczywiście jeszcze w latach 90. czy wcześniej mówiło się o szczupłości w takim kontekście, że ona jest pewnego rodzaju społecznym obowiązkiem osób socjalizowanych do roli kobiet w społeczeństwie, że musiałyśmy być piękne dla otoczenia, no to teraz już trochę nie wypada mówić, że musimy być piękne dla otoczenia, bo trochę już tego kobiety nie kupują. Teraz trzeba być szczupłą nie po to, żeby być piękną i się podobać, trzeba być szczupłą po to, żeby być zdrową osobą, bo zdrowie jest najważniejsze. I o tym jest mit piękna 2.0, że jakby zmieniła się motywacja, którą i argumentacja, którą podajemy, ale nie zmieniło się oczekiwanie. Czy nie zmieniło się to, że ciągle życzymy sobie, żeby kobiety, zwłaszcza, chociaż tak naprawdę, szczerze mówiąc, wszystkich płci dotyka zjawisko fatfobii i kultura diety pożera nas wszystkie jednakowo, niezależnie od płci i tak samo nam odbiera wiele rzeczy. Natomiast to jest o tym, o tym, że w tle przestały być lajkrowe kostiumy i cudowne szejki na odchudzanie. Teraz mamy białe kitle i sterylne strzykawki, które służą nadal temu samemu celowi, żeby to ciało podporządkować i doprowadzić do tak zwanej normy. I z tym wiąże się mit piękna 2.0.
No bo mi się to bardzo łączy z tym, zwłaszcza co powiedziałaś teraz, Ula, z tym, że dla mnie bardzo wartościowe i zaskakujące w waszej książce było to rozróżnienie na ruch grubancypacyjny od ruchu ciało pozytywnego body positivity, bo można by powiedzieć, idąc na bardzo duże skróty myślowe, nie będąc jeszcze bardzo wprawnym w wasz aktywizm i w ogóle w to, czym jest grubancypacja, używać tych słów wymiennie, a jakby nic bardziej mylnego. Jakbyście mogły opowiedzieć trochę o tym, to byłabym wdzięczna, bo nie chciałabym tutaj robić tego, co mi się zdarza robić, czyli zadać pytanie, opowiedzieć wszystko i potem powiedzieć, a no dajcie coś jeszcze, więc...
Masz ochotę zacząć, Ula?
Tak, ja mogę zacząć, a zacznę od śmieszków, dlatego że faktycznie to jest taka pułapka, w którą wpadamy, a w którą czasami ja na przykład wchodzę wręcz świadomie, dlatego że to, co znamy jako ciało pozytywność, to przede wszystkim jest to, co nam przyniosły media społecznościowe, czyli rozwój hashtagu body positivity i i takiej próby na początku pokazywania tych rzeczy, które w mainstreamie urodowym się nie znajdują. I przez to, że są to media społecznościowe, które czyli tak naprawdę wracamy do tematu wielkich koncernów i funkcjonowania w kapitalistycznym systemie i w potrzebie monetyzacji absolutnie wszystkiego, no to to, co wydarzyło się w mediach społecznościowych, to była taka bardzo prędka monetyzacja też ciało pozytywności, szybkie wejście w normalizowanie rzeczy, które są normalne w absolutnie wszystkich ciałach i opowiadanie o tym przez pryzmat kolejnych produktów, które można kupić. A dla nas bardzo ważne jest to, bardzo nam zależało, żeby się to w książce znalazło i to się udało nam zrobić, żeby opowiedzieć o tym, że grubancypacja to jest ruch, który nie powstał razem z Instagramem, który ma swoje korzenie w latach 60. ubiegłego wieku, który jest powiązany z klimatem różnych ruchów liberacyjnych, które wtedy w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały.
Tak, ja też chciałam się jeszcze odnieść przy okazji tego pytania do wstępu, bo powiedziałaś o ruchu grubancypacyjnym w Polsce. Otóż moim zdaniem taki ruch nie istnieje, absolutnie go nie ma. Ja też jestem dość mocno osadzona w ruchu feministycznym, zwłaszcza w grupach warszawskich. I wiem po prostu, jak wygląda organizowanie się feministyczne, jak wygląda praca w kolektywach, jak wygląda organizowanie demonstracji i tak dalej. Oczywiście aktywizm może mieć różne wymiary i różne formy, może być też aktywizmem online, natomiast to, co się dzieje częściej jednak jako ciało pozytywność, nie grubancypacja, w Polsce, to są takie punkty, osoby, które coś na ten temat mówią i raczej ja bym to wiązała z budowaniem siebie i swojego wizerunku niż z jakąkolwiek dążeniem do zmiany społecznej. I nie chodzi o to, że ja teraz przypisuję złe intencje tym osobom, absolutnie nie, bo też jestem jedną z tych osób po prostu, tylko patrzę tak właśnie z takim wymiarem systemowym, co ma potencjał do jakiejś zmiany. Nie, czy to jest bardziej właśnie taki trochę rozwój osobisty dla osób obserwujących, czy to jest faktycznie zbieranie tej masy krytycznej, która będzie w stanie obalić jakiś opresyjny stan rzeczy. I my właśnie też zaznaczamy to w tej historii, w książce, że był właśnie ruch, jak Ula powiedziała, ten liberacyjny, który był Fat Liberation, na początku, a ciało pozytywność przyszła tak naprawdę już jako bardziej praca nad sobą, czy antydietetycznym, ale właśnie przez to, że pożarł ją kapitalizm i tylko taki paradygmat indywidualistycznego patrzenia na życie, no to okazało się w końcu, że we wszelkich słownikach, jakie znajdziemy w Polsce, ciało pozytywność to samoakceptacja i nie ma to właśnie wspólnego nic tak naprawdę z jakimś tutaj odzyskiwaniem narracji. Więc ja bym bardzo chciała, żeby faktycznie grubancypacja była ruchem i serdecznie namawiam osoby słuchające, które jakoś by się odnajdywały w tych ideach, żebyśmy się po prostu łączyli i robili razem fajne rzeczy.
Okej, czyli wy jako feministki, też jako, wydaje mi się, z tej lektury mogę powiedzieć, rzeczniczki feminizmu intersekcjonalnego, macie takie poczucie, że nie mówiąc tylko o tym kontekście polskim, ale czy w ogóle jak obserwujecie, czytacie, robicie research, czy grubość to jest temat feministyczny, to jest jakby jeden z elementów tej polityki, tej zmiany związanej z intersekcjonalnością, jako ten jeden z tych punktów przecięcia, kiedy mówimy o tych formach dyskryminacji, czy to jakby wciąż nie jest bardzo temat? Jest taki wykres w waszej książce, na który się powołujecie, gdzie pokazujecie od centrum na te peryferia. Jakbyście mogły trochę więcej o tym powiedzieć.
Chcesz, Ula, bo wprowadziłaś ten wykres, ale mogę też ja zacząć, jeśli wolisz.
Możesz zacząć, a ja uzupełnię, potem zawinę do wykresu.
Dobrze. Myślę, że jest to temat feministyczny, ale co to tak naprawdę oznacza, że jest to temat feministyczny? Dla mnie, ja nie mam w sobie takiej potrzeby, żeby mówić, że to jest temat feministyczny. Mam poczucie, że no tak jak mówimy, ja też się zajmuję przeciwdziałaniem przemocy i tak jak mówimy na przykład o przemocy ze względu na płeć, ona często jest utożsamiana właśnie z tematem feministycznym, dlatego że dotyczy przeważającej części kobiet i ma na celu działania z tego zakresu mają na celu doprowadzić właśnie do jakiegoś wyrównania statusu i właśnie trochę obalenia tego patriarchalnego porządku władzy. I jak sobie myślę o grubości, o fatfobii, o fatshamingu, no to te działania aktywistyczne, uświadamiające, uwrażliwiające, one też mają doprowadzić do większej refleksji i do większej równości, też do zabezpieczeń jakichś prawnych, systemowych, tego, żeby osoby, które mają takie narzędzia, może wyjdę z mówienia abstraktami, a powiem przykład. Jeśli mamy lekarkę, która odmawia nam leczenia, tak? Przychodzimy do lekarki, endokrynolożki, ona mówi, dobra, będę cię leczyć, wyślę cię na badania, ale dopiero jak schudniesz 20 kilo, to ja uważam, że gruba emancypacja jest o tym tutaj, żeby właśnie były takie narzędzia, że ja mogę powiedzieć, okej, skoro tak, to ja idę złożyć skargę, nie chcesz mnie leczyć, nie ma tutaj powodu, żebyś mnie nie leczyła i żeby ta skarga została potraktowana poważnie. Tak to widzę. I czy to musi być od razu temat feministyczny? Niekoniecznie, bo nie, on nie musi zawsze dążyć do tego, żeby wyrównywać te płciowe, że tak powiem, nierówności. Nie da się ukryć, że nadal żyjemy w świecie, który od kobiet czy osób identyfikujących się jako kobiety wymaga tego, żeby wyglądały w jakiś sposób. I to przecięcie fatfobii, seksizmu zdecydowanie istnieje. Tylko właśnie, pamiętam nawet w książce podałyśmy taki przykład z niego nieogoleniem nóg do pracy, tak? Że na pierwszy rzut oka to jest taki przykład właśnie z zakresu wyglądu, bo to dotyczy wyglądu. Ale jednak jak się przyjrzymy temu bliżej, to okazuje się, że nie wszyscy mogą nie ogolić nóg do pracy, że bardziej jednak kobiety nie mogą tego zrobić, więc tutaj już tam się pojawia okej, czyli to jest związane z płcią. I myślę, że właśnie, że o wiele jeszcze więcej takich niuansów byśmy znalazły, gdybyśmy tu miały kilka godzin rozmowy, gdzie ten temat się właśnie przecina i jest intersekcjonalny, a gdzie jednak to są dwa różne światy.
Natalia dotknęła takiego tematu składania skargi na sytuację w gabinecie lekarskim i tego, że nie ma narzędzi, żeby być potraktowaną poważnie, jeżeli to jest skarga na tle związanym z grubością, ale ja sobie tak myślę w ogóle szerzej o naszym raporcie, o którym wspominałam na początku tego nagrania, gdzie rzeczywiście zapytałyśmy osoby, które w mediach społecznościowych odbierają nasze treści, o ich doświadczenia z systemem ochrony i rzeczywiście to po pierwsze, znaczy najpierw disclaimer, że rzeczywiście większość tych osób stanowią kobiety, dlatego że tak akurat wygląda nasza publiczność, więc to nie jest tak, że tutaj zakładamy śmiałą ekstrapolację na całe społeczeństwo polskie, ale jednak w tych odpowiedziach, a zebrałyśmy ich ponad 1000, bardzo jasno rysowało się to, że przestrzeń gabinetu ginekologicznego, z którego głównie korzystają osoby będące kobietami, jest takim polem szczególnych nadużyć w kontekście tego, na ile sobie lekarze wobec osób pacjenckich pozwalają. I ja absolutnie uważam, że tutaj ta intersekcja istnieje. Powiedziałaś, wprowadzając to pytanie o modelu, który przywołujemy w książce, jest to tak zwane koło przywileju władzy. My akurat zdecydowałyśmy się na taką wersję łączoną, dlatego że jakby w pierwszej wersji autorstwa Sylwii Duckworth, ono rzeczywiście zawiera taki, ten wykres kołowy zawiera taki kawałek ciasta, który jest związany z rozmiarem ciała, ale jest dość nieprecyzyjny. I my zaproponowałyśmy też w oparciu o inne źródła doprecyzowanie tego, jak to wygląda, dlatego że dla nas jest też ważne i zajmujemy się opowiadaniem przede wszystkim o grubancypacji z perspektywy kobiet, ale jednak też, kiedy mówimy o dyskryminacji ze względu na rozmiar ciała, no to myślimy też o innych dyskryminowanych grupach, a drugą, według badań, najbardziej dyskryminowaną grupą, jeśli chodzi o rozmiar ciała jako przyczynę, są niewysocy i bardzo drobni mężczyźni, których też spotyka duża dyskryminacja ze względu na to, że nie spełniają tych krzywdzących wszystkich patriarchalnych wyobrażeń o tym, jak w cudzysłowie prawdziwy mężczyzna powinien wyglądać, więc to jest, no seksizm jest czymś, co nam zachodzi za skórę wszystkim porówno. Dodatkowo my też w książce dotykamy takiego wątku, który dla mnie jest bardzo interesujący, czyli wątku w ogóle połączenia grubości z płcią, dlatego że tam pojawia się taki wątek zaczerpnięty z książki Dashaun L. Harrison, Belly of the Beast, który to jest osoba, która proponuje w ogóle takie spojrzenie na grubość jako dodatkową kategorię płci, więc to jest też taki bardzo interesujący, niezależnie od tego, czy to jest coś, co kupujemy, czy nie. Myślę, że to jest taki dosyć ciekawy eksperyment, żeby się nad tym zastanowić, żeby zobaczyć, jak to, że jesteśmy grubymi osobami, jak ono wpływa na to, jak my performujemy płeć i jak jesteśmy w tym performowaniu w ogóle postrzegani przez świat właśnie ze względu na grubość. przyszłość.
Dla mnie to połączenie w ogóle tej myślenia o tym ruchu grubancypacyjnym z feminizmem było takie dosyć oczywiste, ale może też dlatego, że no jakby wszędzie widzę wątki feministyczne i jakby się do tego przyznaję, ale no było dużo w waszych też rozważaniach, też takich korelacji, które jednak też są silne związane z tym, o czym mówiły feministki na różnych etapach rozwoju tego ruchu, czyli też z tym takim dyscyplinowaniem kobiet kulturą diet, tym też spojrzeniem związanym z tym na to, co jesz, na to, jak myślisz o jedzeniu, odżywianiu się w kontekście bycia w przestrzeni publicznej, tego, że właśnie to ciało jest właśnie tym, czego nigdy nie schowa, że to zawsze to ciało będzie tym właśnie takim czymś, co jest stygmatyzowane, co jest widoczne, że nie ukryjesz tej stygmy, pod żadna góra, jak piszecie, czarnych ciuchów nie przykryje tego, że jesteś gruba. I dlatego, mimo tego, że jak mówię, to są korelacje, to jednak dla mnie takie bardzo silnie związane z tym, że jednak bardzo często dotyczy ta właśnie opresja związana z tym, w jaki sposób myślimy o osobach grubych, dotyczy jednak osób socjalizowanych do bycia kobietami. No i też mówicie o tym w kontekście też seksualności, tego jak się są postrzegane są osoby grube w kontekście swojej seksualności. No i zazwyczaj no, ta narracja dotyczy kobiet też, jeżeli chodzi o pornografię, na co się powołujecie, ale też tego, w jaki sposób jest zaprojektowana przestrzeń, w której się poruszamy. No i tutaj oczywiście możemy też wspomnieć niewidzialne kobiety, ale świetnie, że wy też o tym mówicie, no bo to są bardzo ważne wątki związane z tym, żeby widzieć ten problem szerzej, że nie tylko chodzi o tą narrację, ale że jednak te uprzedzenia są jakby, one się też materializują, one są po prostu, ich doświadczamy nie tylko poprzez to, w jaki sposób przeżywamy siebie, ale też w jaki sposób w tych przestrzeniach po prostu obcujemy, jesteśmy i z czym się musimy mierzyć, że też w jaki sposób pokazywane jest to na przykład w popkulturze. No przecież świetnie opisałyście to, w jaki sposób, z jakimi stereotypowymi postaciami się mierzymy, ale też w jaki sposób są te osoby pokazywane, czyli jak pracuje kamera. Jeden z najgorszych filmów, jakie widziałam w życiu, Wieloryb. Bardzo się cieszę, że go przywołałyście, bo to jest jakby nie dość, że to jest jakby taka umacniająca opowieść o traumie i winie za to, kim się jest i że ta grubość to jest po prostu największa kara dla tego bohatera i też to klaustrofobiczne pomieszczenie, w którym on mieszka, te wszystkie odgłosy związane z tym, że po prostu to mieszkanie wiruje razem z nim, bo on po prostu jest już tak przytłaczającą postacią. Tak myślę sobie, ten przydługi wstęp, o który pewnie będziecie chciały zahaczyć o jakieś wątki, miałby prowadzić też do tego, o czym mówicie i co też jest ważne dla ruchu feministycznego, czyli kwestia reprezentacji. I piszecie tutaj o efekcie skali, który pewnie też no, bardzo mocno związany jest z ruchem feministycznym, bo tutaj chodzi właśnie o tą sprawczość kobiet, o to zainteresowanie nauką i tak dalej. I pokazujecie dużo takich jednak negatywnych portretów, jeżeli chodzi o bohaterów plus size, grubych, otyłych, ale czy wy macie jakieś takie swoje ulubione bohaterki, bohaterów, których jak oglądacie, to mówicie sobie, tego powinno być więcej. Właśnie takich opowieści chcemy więcej. Ja, jeżeli mogę tutaj dodać, to dla mnie taką bohaterką, nie wiem, czy znacie taki serial Somebody Somewhere, dla mnie to jest jeden z takich obrazów, gdzie ja sobie po prostu w końcu pomyślałam, że nie widzę kogoś udręczonego tym, jak wygląda, tylko zupełnie innymi rzeczami. I to było dla mnie takie liberating. Ja sobie pomyślałam, że ja chcę być Samantą i w ogóle chcę się w końcu utożsamić z kimś, kto jest gruby i w ogóle myślę sobie, że to w ogóle nie jest dla mnie temat po raz pierwszy.
Ale to ciekawe, co mówisz, bo ja też uwielbiam ten serial, ale w ostatnim sezonie już był wątek wagi poruszony.
A tak, faktycznie.
Natomiast bardzo chcę się odnieść jeszcze do początku tej wypowiedzi i właśnie opłciowienia i feminizmu związanego z ciałem, dlatego że tak, ja jestem feministką od kiedy pamiętam, więc ja już mam taką mniejszą, jakby ten filtr jest dla mnie po prostu oczywisty i zapominam, że go mam czasami, natomiast też w tym temacie intersekcji grubości i płci dla mnie też jest bardzo istotne, że o kobietach wiemy o wiele więcej. Dlatego, że dużo grup feministycznych, badawczych, zespołów kobiecych się po prostu tym zainteresowało i zaczęło badać, zgłębiać, o co tu chodzi, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. O mężczyznach wiemy troszeczkę mniej. trochę mniej jest tych danych, trochę mniej jest tych historii. One się często pojawiają właśnie w kontekście bardzo zmedykalizowanym, w okolicach bariatrycznych, tak, operacji bariatrycznych i tego typu i leczenia. Dlatego też myślę, że łatwiej zobaczyć tą intersekcję, kiedy mamy taką przytłaczającą ilość danych na jeden temat, a myślę, że grubość i płeć też nam się wkrótce może w Polsce pojawić w kontekście mężczyzn w taki sposób, że zostało zapowiedziane obowiązkowe szkolenia wojskowe dla mężczyzn, co jest dyskryminacją oczywistą dla mnie. Tutaj może się okazać, że mężczyźni grubsi, nie tylko grubsi mężczyźni, ale też mężczyźni z różnymi innymi cechami, ale myślę, że ta grupa grubszych mężczyzn też może dostać po prostu po tym programie szkoleniowym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc myślę, że tutaj są też takie sfery patriarchalno-seksistowskie, które będą warte do przyjrzenia się im. I już wychodząc z tego poważnego tonu, a przechodząc do reprezentacji, pierwszą postacią, która mi przyszła do głowy, jak powiedziałaś o tej reprezentacji, to jest Dumpling. Film Kluseczka na Netflixie, który on już jest sprzed, nie wiem, z 8 lat, 9, coś takiego. I opowiada, tak żeby nie spalić tej historii, opowiada o grubej nastolatce, która troszeczkę z takich pokrętnych powodów chce wystartować w konkursie Miss Piękności stanowych, czy tam jakichś rejonowych w Stanach Zjednoczonych. I jest to przepiękna opowieść, bo to w sumie nie jest wprost powiedziane, że ona jest za gruba na to, żeby ona startowała, tak z tego co pamiętam, może się mylę, ale jest to oczywiste dla wszystkich. Z tego filmu można wyczytać, że jest to oczywiste dla wszystkich, a jej relacje, tam się pojawia też motyw drag queen, jej relacje, jest jakaś relacja z kolesiem, jak to zwykle w takich high schoolowych, przepraszam, w takich licealnych serialach czy filmach, ale on też nie jest taki ważny, bo najważniejszy jest jej wzrost jako osoby, jej jakaś podróż w tym, jak ona siebie widzi, jak inni ją widzą. I też jeden wątek mi się tam bardzo spodobał, dlatego że ta bohaterka ma przyjaciółkę, która jest zupełnie w kanonie, byśmy powiedziały, atrakcyjności, a jednak udało się ich nie zantagonizować, nie postawić przeciwko sobie, ale właśnie postawić na budowanie porozumienia, empatii i zrozumienia, że różnie funkcjonujemy w tym świecie, więc no ja zawsze jak oglądam ten film, to przyznam, że kończę ze łzami w oczach, bo jest dla mnie bardzo, bardzo poruszający.
Tak, ja zahaczając o reprezentację, mam dwa takie przykłady, które szczególnie lubię. Jeden, w którym grubość jest tematem i to jest Dietland. Książka została przetłumaczona na polski Dietoland, Sarah Walker. Można przeczytać, serdecznie polecam. Tam faktycznie grubość jest tematem. Co więcej, główna bohaterka Plum dołącza do takiej feministycznej bojówki. Nie będę spoilować nic więcej, ale to jest też interesujące bardzo. I wiem, że to jest taki materiał, na który osoby bardzo różnie potrafią spojrzeć. Dla mnie on był bardzo taki o moim doświadczeniu i naprawdę bardzo go polecam. A drugą taką reprezentacją, którą absolutnie uwielbiam, a która zupełnie nie jest o grubości, to jest postać Guillermo w serialu What We Do in the Shadows. Postać odtwarzana przez Harvey'a Guillena. Tam w ogóle grubość kompletnie nie jest tematem, ale jeżeli po prostu nie macie dosyć, to ja w ogóle serdecznie polecam Instagram Harvey'a Guillena. On po prostu jest taką modową divą, że to jest czysta przyjemność po prostu oglądać to jakby ten content, który tam jest. Coś wspaniałego naprawdę.
Cudownie. Tak chciałam tylko dodać, że jeśli ktoś ma w sobie taką potrzebę wyżycia się feministycznego i takiej zemsty, to Dietoland jest fantastycznym materiałem do oglądania, dlatego że gwałciciele tam spadają martwi z nieba. Polecam.
Oj, cudownie.
To jest ten kawałek, którego nie chciałam spoilować, ale może w sumie to jest niezła zachęta.
Absolutnie zachęta, słuchajcie, bo ja tego nie znam, a wiem, co będę robiła, jak zakończymy rozmowę.
Tak, w ogóle teraz nie wiem, czy chcemy to puścić w podcaście, ale w ogóle ciężko jest znaleźć teraz sam serial sam w sobie, ale jest też książka, więc... Ale w serialu jest też... To też jest dosyć takie interesujące, że w serialu bardzo jakby serial jest bardzo podkręcony pod kątem inkluzywności i budowania reprezentacji na przykład osób niebiałych, bo to w ogóle w książce nie jest temat zupełnie, a w serialu to już się pojawia, więc to jest też taka dosyć interesująca perspektywa.
Super, bardzo Wam dziękuję. To na koniec jeszcze chciałabym Was zapytać o to, czy jesteście w stanie podać jakieś rekomendacje, jakieś podpowiedzi dla naszych słuchaczy i słuchaczek, osób słuchających, które chciałyby bardziej zrozumieć i wspierać ruch grup ancypacyjnych. Co mogą robić? Jak być lepszymi sojuszniczkami, osobami sojuszniczymi?
Ja teraz pół żartem, pół serio, ale trochę bardziej serio. Myślę, że super jest zacząć od przeczytania naszej książki, bo faktycznie bardzo mnie, Agnieszka, poruszyło to, co powiedziałaś, że zobaczyłaś tak bardzo siebie, swoje doświadczenie w tym, o czym my piszemy, i to był jeden z głównych celów, które przed tą książką stawiałyśmy. To było uważnienie właśnie tych doświadczeń, tego, że bardzo, bardzo chciałyśmy dać osobom, które będą ją czytały, które mają to doświadczenie grubości, to poczucie, że te rzeczy, które nas dotykają, które nas krzywdzą, że one są naprawdę, że to nie jest tak, że sobie je wymyślamy, tylko że to naprawdę się dzieje. I cieszę się bardzo, że ten cel ta książka realizuje, bo drugim celem, być może bardziej takim właśnie, o to zapytałaś właściwie wręcz wprost, jest to, żeby osoby, które nie są grube, miały szansę też spojrzeć z trochę innej perspektywy na grubość i na swoje przekonania, które rosną w bardzo konkretnych okolicznościach w nas. Przekonania o grubości mam tutaj na myśli, więc myślę, że to jest taki, grubancypacja jest takim dobrym startem. Poza tym my w tej książce też mamy 30 stron przypisów, więc tam naprawdę jest mnóstwo takich materiałów źródłowych, do których warto sięgnąć, żeby poszerzyć tę swoją perspektywę.
Tak, ja przyznam, że przeszłam długą drogę w myśleniu o sojusznictwie. Teraz mam takie podejście, żeby już się nie spinać z tym sojusznictwem, tylko żeby, w sensie, żeby nie dawać sobie jakiejś takiej wielkiej poprzeczki, że ja tu muszę robić nie wiadomo co, tylko właśnie, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania fatfobii, skupić się na sobie. Tutaj trochę zazwyczaj mówię, że system, przeciwdziałanie dyskryminacji, a nie indywidualizm, ale akurat tutaj myślę, że takim, poza naszą książką oczywiście, pierwszym krokiem będzie zastanowienie się nad sobą i nad własną historią, tak naprawdę co wpłynęło na to, że ta fatfobia gdzieś tam się pojawiła w nas. Co właściwie na to wpłynęło, tak? Spojrzeć na spacerze, dookoła, co jest na billboardach, jakie media ja konsumuję, jakie obrazki ludzi ja widzę na tych mediach i jak to wpływa na mój właśnie odbiór, zrobić sobie takie ćwiczenie. Myślę, wiem, że to nie jest konkretna odpowiedź, to nie jest nazwa filmu czy publikacji, ale myślę, że to też obniża próg i obniża też taki stres, czy ja będę miała w ogóle czas na jakąś książkę poza naszą i kolejny podcast, tylko właśnie takie bardziej krytyczne spojrzenie na świat, dookoła, jakie ciała widzę, jakie ciała są przedstawiane jako dobre, jakie ciała są przedstawiane jako niedobre i właściwie dlaczego tak jest.
Super, bardzo Wam dziewczyny dziękuję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję raz jeszcze za książkę i bardzo polecam, jeżeli mielibyście przeczytać w tym kwartale jedną książkę na wiosnę, jedną książkę, to absolutnie przeczytajcie Grubancypację. Jest to książka dla osób nie tylko takich na przykład jak ja, które mają doświadczenie, cały wachlarz doświadczeń, o których tej dziewczyny mówią i które mierzą się z zaburzeniami odżywiania, ale jest to książka, która pozwala spojrzeć po prostu bardzo szeroko, przekrojowo na to, w jaki sposób w ogóle konstruujemy narrację o osobach grubych, otyłych i jakby czym jest fatfobia, jakimi narzędziami się posługuje i czym jest, są też takie empowermentowe ruchy jak Fat Power i myślę, że ona też pozostawi dużo takiego dobrego myślenia związanego z tym, że można tą narrację odzyskać. Przede wszystkim da Wam bardzo szerokie spojrzenie na ten problem, nie tylko jednowymiarowe i to jest ogromna moc tej książki. Raz jeszcze przypominam, wydawnictwo WAB. Dziewczyny mają też świetny podcast Wingulium Grubiosa. Bardzo, bardzo polecam. Proszę subskrybować, obserwować i polecać dalej. Dzięki dziewczyny.
Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.